Witam bracia i siostry, z kim się jeszcze nie przywitałem, z większością pewnie może zdążyłem. Jak widzicie, ja stoję tu, a tam będzie na ścianie obraz, na który warto będzie zerkać. O wiele bardziej warto zerkać na obraz niż na mnie. Więc nie wiem, czy wszystkim będzie tak wygodnie, jak siedzicie, skierować głowy cały czas albo prawie cały czas. Chyba coś tam z akustyką nie tak. W każdym bądź razie warto obserwować ten ekran. Ci z tyłu siedzący mogą poszukać miejsc troszeczkę bliżej przodu, jeżeli za duży kąt patrzenia albo widać. Okej, okay, ostatni rząd zgłasza, że widzi. No to w takim razie wszyscy widzą. Cieszę się. Jak braterstwo widzicie, temat już jest podany na ścianie, rozpoznawanie woli Bożej. Tydzień temu była część pierwsza, w zborze o tym mówiłem. I w tym rozpoznawaniu woli Bożej omówiliśmy dwie najważniejsze rzeczy. Dzisiaj ta druga. Trzecia, bo dwie omówiliśmy, a są trzy. Więc zacznę od tego, od czego zacząłem wykład części pierwszej, od zadania pytania, co trudniejsze, czy pełnienie woli Bożej, czy jej rozpoznawanie. Są różne osoby, które różnie na to patrzą i różne trudności widzą. Są tacy, którzy mówią, że łatwiej jest im pełnić wolę, niż ją rozpoznać. Ale jako upadli grzesznicy na pewno mamy problem i z jednym, i z drugim. Chociaż, tak jak mówiłem, niektórzy twierdzą, że trudniej jest im rozpoznać wolę Boga, niż ją pełnić. I mówią, gdyby ją rozpoznali, gdyby byli pewni, jaka ona jest, to niby nie mieliby problemu z jej pełnieniem. Albo inaczej, gdybyśmy żyli w czasach Starego, tak jak w czasach Starego Testamentu, gdzie Bóg mówił, co wolno, co nie wolno, to oni by tak chcieli. I wtedy byłoby jasno, bo często dzisiaj nie wiedzą. I brakuje im tej klarowności, jaka była pod zakonem w Starym Testamencie. Ona wróci pod Nowym Przymierzem. Dla duchowego Izraela nie ma tej klarowności takiej jednoznacznej, to wolno, tego nie wolno, bo duchowy Izrael ma się rozwinąć w charakterze wyżej niż Izrael cielesny czy świat ludzkości wieku tysiąclecia. To jest powód, dla którego nie ma tego to rób, a tego nie rób. Zakazy i nakazy nie rozwiną maluszkiego ostatka, a o to chodzi w głównym wieku Ewangelii. Stąd nie mamy takiej łatwej drogi, ale Bóg nas prowadzi jako duchowy Izrael i dlatego w tym temacie będę chciał to omówić. Więc ten wykład to próba wyjaśnienia uwarunkowań rozpoznawania woli Bożej. Tak, żebyśmy rozpoznali tę wolę, a następnie ją czynili i żeby było to świadome z naszej strony, łatwiejsze dla nas jako niedoskonałych, grzecznych ludzi, no i bardziej skuteczne, bo chcielibyśmy tę wolę Boga poznać, a po poznaniu pełnić, ale właśnie ten problem. Czasami brak pewności, co jest tą wolą Boga. Chcemy zatem zrozumieć, jak nas Bóg prowadzi i co my możemy zrobić, żeby to prowadzenie nas przez Boga było bardziej skuteczne. Byśmy nie utrudniali Bogu tego dzieła, ale wręcz przeciwnie, żebyśmy współpracowali z Nim, bo wtedy będą efekty. Bo sukces lub porażka zależy tylko i wyłącznie od nas. To chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Bóg swoją rolę wypełni całkowicie. On zawsze wszystko czyni doskonale i czyni dla naszego najwyższego wiecznego dobra. Tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, napisał Paweł. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu wiecznemu, duchowemu. Tak Bóg to organizuje. Zatem jeżeli nie osiągniemy tego wiecznego, duchowego dobra, to tylko dlatego, że nasza współpraca z Bogiem w tym dziele nie była tak, jak powinna. Bóg prowadzi swój lud przez trzy rzeczy. Nauki Biblii, najbardziej takie pierwsze źródło informacji, wiedzy. Następnie przez swoją opatrzność. Bardzo ładnie uznałem, że to pokaże ten ptaszek z tymi skrzydłami, prawda? Tak schował to piskle. Pamiętamy ten, jak kiedyś ktoś miał narysować obraz pokoju, prawda? I niektórzy obraz pokoju rysowali. Piękna pogoda, plaża, słoneczko, a ktoś narysował burzę, gniazdo ptaka i ptaszek, który swoje pisklęta pod skrzydłami miał w tej burzy. To był pokój dla tych piskląt pod tymi skrzydłami w czasie burzy szalejącej, kiedy drzewo się chwiało w lewą stronę. To był pokój tego pisklęcia. Zresztą skrzydła są w Biblii symbolem opatrzności. Te dwie części omówiliśmy, czyli jak Bóg nas prowadzi przez Słowo Boże oraz opatrzność omówiłem w części pierwszej, tydzień temu. Trzecim sposobem prowadzenia nas przez Boga jest Duch Święty w nas. I tu zwracam uwagę, dlatego w nawiasie jeszcze to podkreślam, nie po prostu Duch Święty, lecz Duch Święty w nas. Bo gdyby to był tylko Duch Święty, to znowu wszystko byłoby w rękach Ducha Świętego. Jak prowadzisz, tak idę. I wina Ducha Świętego, jeżeli źle idę. ale nie Duch Święty w nas. Co to jest Duch Święty? Jest to boskie usposobienie, albo właśnie rozbijmy, boskie myśli, pragnienia i uczucia. Czyli to, co mieści się w Jego umyśle, w Jego woli i Jego sercu. Jego charakter, Jego usposobienie. To jest Duch Święty. Gdy mówimy o Duchu Świętym w nas, to będzie to to samo, czyli boskie myśli, pragnienia, uczucia, ale nie w Jego umyśle, woli i sercu, tylko w naszym umyśle, woli i sercu. To jest ten Duch Święty w nas. Osiągnięcie tego stanu jest celem prawdziwego chrztu, który mamy ze słów naszego Pana, żeby pójść na cały świat, opowiadać Ewangelię i chrzcić prawdziwym chrztem, nie tym symbolicznym przez zanurzenie, tylko prawdziwym chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli w imię, jedno ze znaczeń słowa imień to charakter, w podobieństwo charakteru Ojca, żeby ci, którym głosicie Ewangelię, stawali się podobni w charakterze do Boga, w imię Syna, żeby stawali się podobni w charakterze do Jezusa i w imię Ducha Świętego, na podobieństwo charakteru Boga i Chrystusa, który już jest obecny w dojrzałych braciach. Dlatego dałem tu 1 Koryntian 1:11, czyż Paweł mówiąc, bądźcie naśladowcami moimi, na ilem ja Chrystusowy, albo tak jak ja jestem naśladowcą Jezusa, czy Paweł nie daje siebie za przykład? Czy wśród braci, zwykłych ludzi przecież, prawda, nie możemy znaleźć przykładów, które mogą być dla nas wzorcem? Jezus wymienił ich jako ostatnich, prawda, ale to nie jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ten Duch Święty to jaka jest to trzecia osoba Trójcy? No wiemy, że nie ma trzeciej osoby Trójcy Ducha Świętego. To jest Duch Święty obecny w braciach. Tak jak często mamy powiedziane, Paweł pisze, że Duch Święty postanowił was starszymi biskupami. No to jaki Duch Święty? Ten nie ten trzeci element Trójcy, tylko Duch Święty w obecnych braciach, którzy zagłosowali na podstawie Słowa Bożego, mieli Ducha Świętego w umyśle co do wyborów takiego czy innego brata na starszego. I Duch Święty postanowił, Paweł pisze, Duch Święty postanowił was tymi starszymi. A w innych zborach, pamiętamy, Paweł pisze, Duch Święty po zborach mówi, że jak pójdę do Jerozolimy, to czekają mnie więzienie. Duch Święty po zborach, no nie trzeci element Trójcy biegał po zborach i rozpowiadał, tylko bracia, mający boski umysł, boskie zrozumienie sprawy, mówili, Pawle, to jak tam pójdziesz, to czekają cię takie rzeczy. I on tak to powiedział. Wiemy też, że Duch Święty blokował Pawłowi gdzieś pojechać, trudności się pojawiały, powiedzieli mu tam nie ma chętnych do słuchaczy, tam pojedziesz, to zmarnujesz czas, będziesz rzucał prawdę świniom pod nogi. Jezus powiedział, żeby tego nie czynić. Więc osiągnięcie tego stanu Ducha Świętego w nas, czyli skopiowania w nas boskich myśli, pragnień i uczuć, to jest cel naszego prawdziwego chrztu. Jak się nam uda tak prawdziwie ochrzcić, będziemy żyć wiecznie. Bo będziemy kopią Boga i Jezusa na ludzkim poziomie. Jak się nam nie uda, nie będziemy żyć wiecznie. To ten Duch Święty w nas, ta miara, ta ilość tego Ducha w nas pozwala nam mniej lub bardziej trafnie odczytywać boską wolę, którą to Bóg wyraża w swoim Słowie i w swoich opatrznościach. Gdyż taka właśnie jest relacja między tymi trzema sposobami prowadzenia nas przez Boga. Bóg przemawia do nas przez słowo i opatrzność, a my przy pomocy Jego Ducha w nas, nie inaczej, tylko przy pomocy Jego Ducha w nas próbujemy odczytywać słowo Boga i opatrzność w naszym życiu. To jest ta relacja. Przy pomocy Jego Ducha w nas. Już widzę, już myślę, że od samego początku widzimy, z jakim problemem się spotykamy. Dlaczego różnie odczytujemy i słowo, i opatrzność. Z czym się w życiu stykamy. Bo to jest miara Ducha Świętego w nas o tym decyduje, jak ty to odczytasz. Ale to będziemy coraz bardziej pokazywać. By lepiej to zrozumieć, posłużę się obrazem ze Starego Testamentu, który pokazuje, jak Bóg prowadził swój lud za pośrednictwem najwyższego kapłana Izraela, bo on nam tam to pokazał, jak to będzie robił z nami. Pokazał to w typie. Zaczepiam tą lampkę, nie wiem dlaczego, ona nic mi nie robi. Gdy ten najwyższy kapłan miał jakieś pytanie do Boga, to odpowiedź otrzymywał przez Urim i Tumim. Panują różne filozofie na temat tego, co to Urim Tumim było. Ja nie zamierzam w ogóle omawiać tych filozofii, bo szkoda na to czasu. Od razu przejdziemy do tego, co o nim mówi Biblia. Na dole są wszystkie wersety, w których pojawia się Urim i Tumim, ale żadnego nie będę cytował. Bo po co, braterstwo, cytować słowo, gdzie pojawi się Urim i Tumim i co to nam da? Jak ktoś chce, to chwilę na ekranie ta lista wersetów jest. To tylko wartość historyczna, dziennikarska. Tam się niczego nie dowiemy w sensie wyjaśnienia, a szczególnie tego głębszego znaczenia. Tam po prostu jest wspomniane Urim i Tumim. Więc zebrałem wszystkie wersety, są w tym wynicy wymienione, ale nie będziemy wcale odczytywać, bo nam to nic nie pomoże. Fakt, że napierśnik nazywany jest napierśnikiem, zanim osadzono na nim albo w nim, tym napierśniku, 12 szlachetnych kamieni z imionami 12 pokoleń Izraela, pokazuje, że Urim i Tumim, taki sobie skrót wprowadziłem, Urim i Tumim musi oznaczać to, co zostało na nim umieszczone później, na tym napierśniku. Czytamy. Wersetów też nie będę czytał, skąd czytam, bo jest napisane, czytam od razu werset. Zrobisz też napierśnik wyroczny, wykonasz go artystycznie, tak samo jak efod. Zrobisz go ze złota, fioletowej, czerwonej purpury, karmazynu, skręconego bisioru. Do napierśnika wyrocznego włożysz Urim i Tumim, które będą na sercu Arona, gdy będzie wchodził przed Pana. Do napierśnika wyrocznego włożysz Urim i Tumim. Czyli te kamienie, tutaj powiększyłem, prawda, były później dodane do tego napierśnika. To był ten Urim i Tumim, to co dodano do napierśnika. Bo napierśnik nazywany był napierśnikiem jeszcze zanim te kamienie się w nim pojawiły. I mamy teraz wykonanie przez Mojżesza tego polecenia Boga. I włożył na niego, czyli na Arona, napierśnik i do napierśnika włożył Urim i Tumim. Włożył do napierśnika Urim i Tumim. No i przeczytajmy kawałek, jeden fragment o tym Urim i Tumim, gdzie są wymienione te kamienie. Tu mamy listę wszystkich kamieni według imień pokoleń Izraela. Tak? Druga Mojżeszowa 28. Uczynisz w nim oprawy dla kamieni. Cztery rzędy kamieni w tym porządku. Nie wiem, czy warto czytać. Szkoda czasu. Dlatego, że jak tutaj napisałem ona na dole, teraz przeczytam, nazwy kamieni są różnie oddawane w różnych przekładach. Zatem nie ma sensu przywiązywać się do nazw tych kamieni, prawda? Czy to był topaz, szmara, karneol, karbunkul, szafir. Nie ma znaczenia, jak się kamień nazywał. Ważne jest, co ten kamień reprezentował. Bo to nie kamień jest wartością, chociaż był szlachetny i dzisiaj moglibyśmy, gdybyśmy go mieli, duże pieniądze dostać, ale to tylko kamień. Ten kamień coś reprezentuje, więc ja nie będę nawet nie wnikał. 12 różnych kamieni, tutaj widzimy, nawet są połączone na tym wykresie z imionami pokoleń Izraela. Będą one osadzone, czytam już końcówkę, będą one osadzone w złotych oprawach, tych kamieni z imionami synów Izraela będzie 12 według ich imion. Takie było boskie polecenie, żeby takie kamienie umieścił na napierśniku. 12 w liczbie 12 sztuk. Gdy kapłan zadawał Bogu jakieś pytanie, w odpowiedzi światło padało na te 12 kamieni. O, na te, prawda, widzimy tutaj troszeczkę, nawet się odbija. Udało mi się znaleźć takie zdjęcie, gdzie to światło się odbijało. Nie ma takiego fajnego zdjęcia, gdzie ono by się pięknie odbijało. Nawet prosiłem sztuczną inteligencję, podobno taka mądra, żeby mi taki filmik zrobiła. I nawet powiedziała, zrobię ci, powiedz mi, co chcesz. Ja mówię takie, najpierw napisałem, że w ogóle kamienie szlachetne, światło na nie pada, a on się odbija. Nie, takie kosmiczne mi kamienie zrobiła. Potem mówię, takie jak Aaron miał na napierśniku, już mu tak to kradł. Nie, też nie potrafi. A taka niby inteligentna. Ale widocznie nie mamy dostępu do tej najlepszej inteligencji. Chowają ją na rakiety i bomby. Tam ona się bardziej pewnie przyda, niż żeby pomóc człowiekowi w wykładzie. Więc gdy kapłan zadawał Bogu jakieś pytanie, w odpowiedzi światło opadało na te 12 kamieni napierśnika i zależnie od kierunku odbicia, znaczyło tak, albo nie. Taka to była odpowiedź na pytanie, jakie kapłan Bogu zadawał. Znaczenie słów Urim i Tumim. Urim to są światła, a Tumim to są doskonałości w liczbie mnogiej. Te znaczenie tych słów Urim, światła i ta i Tumim doskonałości wskazuje, że Urim to było to światło, które padało na kamienie, a Tumim to były te same kamienie, które same kamienie w sobie, które to światło odbijały. Dlatego Urim, światło idące na kamienie, Tumim, kamienie odbijające to światło. I by otrzymać odpowiedź, było potrzebne jedno i drugie. Będzie dla nas bardzo ważne, że jedno i drugie, dlatego tu podkreślam, że jedno i drugie, bo ten Tumim jest w nas. I jak Urim, światło prawdy, pada na nasze Tumim, to odbija się tak, jak nasze Tumim odbije to. A nasze Tumim jest takie, no, takie jak jest. Krzywe, brudne, niedoskonałe, nieoszlifowane, źle poustawiane. Zaraz będziemy do tego dochodzili. Więc na razie tylko tak przygotowuję, żebyśmy uwagę zwrócili. Jedno ważne i drugie. Sam Urim nie wystarczył. Urim i Tumim. Nie wystarczy, że dam ci światło, moją odpowiedź. Twój Tumim musi to przyjąć odpowiednio. Jak nie przyjmie odpowiednio, wypaczysz, wykręcisz, wynaturzysz. Mało tego, no może nawet stworzyć coś dokładnie odwrotnego niż ja mówiłem. Niż ja ci w świetle podałem. No i tak historia pokazuje, że tak jest. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Bo to jest dla nas najważniejsze. Cytat brata Johnsona z 8 tomu, strona 460. Faktem jest, że odpowiadając na nasze pytania przez antytypiczne Urim i Tumim, czyli przez to głębsze znaczenie, nasz najwyższy kapłan udziela odpowiedzi przez nauki Biblii oraz zalecane przez nią główne boskie łaski. Ja napisałem w nawiasie zalety, bo nie każdy słowo łaski rozumie. Wiemy, że brat Johnson łaskami nazywał zalety charakteru zbudowane na miłości. Natomiast dla słowo zalety brat Johnson zostawał dla cech charakteru, które są zbudowane na sprawiedliwości. No to dzisiaj, kiedy nie mamy spojrzenia z ducha i nikt się do boskiej natury nie rozwija tutaj na ziemi, możemy łaski zamienić na zalety i będziemy mieli prosty przekaz. I wszyscy będą rozumieli, bo łaski to takie specyficzne słowo, można powiedzieć, fachowe, z branży naszej. No ale tak, ci, którzy znają temat, to znają, ci, którzy nie znają, to właśnie mogą sobie słowo łaski zastąpić zaletami. Dzisiaj będzie to samo. Czyli wracam. Nasz najwyższy kapłan udziela odpowiedzi przez nauki Biblii oraz zalecane przez nią główne zalety, a także zgodnie z naukami Biblii i zgodnie z zalecanymi przez nią głównymi boskimi zaletami. Czyli Urim, światło, to nauki Biblii. A Tumim, te kamienie szlachetne, które odbijają, to 12 głównych zalet charakteru. Skąd wiemy, że te kamienie pokazują zalety charakteru? No, zaraz podam kilka różnych cytatów biblijnych, które wyraźnie sugerują, wskazują. Nie mówią, to jest to albo to jest to, tylko swoim użyciem pokazują, że cenne, drogocenne kamienie to przedstawiają najbardziej wartościową rzecz w człowieku, w nas. Nasze cechy charakteru są piękne, silne jak kamienie, stanowią o naszym byciu istotą na wzór i podobieństwo Boga. Albo je mamy, albo je nie mamy. Tutaj biorę Malachiasza, 3 rozdział. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. Pan zobaczył to i usłyszał, napisano księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. Będą dla mnie, mówi Pan zastępów, w dniu, kiedy uczynię ich moimi klejnotami. Albo szczególnym skarbem. To słowo hebrajskie można różnie tłumaczyć. Można różne przykłady sobie znaleźć. Uczynię ich moimi klejnotami. A gdyby cennymi kamieniami, szczególnym skarbem, zapewne z powodu rozwiniętych cennych cech charakteru. Tak Bóg mówi o tych najwyższych klasach ludu Bożego, spłodzonych z ducha w maluszkim statku. Zatroszczę się o nich, jak troszczy się człowiek o posłusznego mu syna. Uczynię ich klejnotami, pięknymi z wyglądu jak piękne, cenne kamienie. Porównajmy także 9 szlachetnych kamieni, tak, u Lucyfera. Lucyfer przed upadkiem miał piękne cechy charakteru. I tak Biblia go przedstawia, Ezechiel 28. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru, mów do niego, tak mówi Pan Bóg. Ty pieczętujesz sumę pełen mądrości, doskonały w swej piękności. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym i teraz zauważmy, co było twoją ozdobą? Twoim nakryciem był wszelki drogi albo cenny kamień. I 9 tych kamieni wymienia, prawda? Karneol albo rubin, mówiłem, że różne przykłady różnie podają, więc ja się tak za bardzo nie przyjmuję tymi nazwami. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, onyks, beryl, szafil, karbunkul, szmaragd. Akurat 9. Ciekawe, dlaczego 9, skoro wszędzie indziej jest 12. Nie wiem, to jakby nie zastanawiałem się, nie mam odpowiedzi, ale mnie ciekawi. Będę chciał to kiedyś zrozumieć. Nazwy znowu kamieni różnie oddawane, więc nie przywiązujemy się do samych nazw jako takich. Ale chyba nikt nie sądzi, że ozdobą Lucyfera przed upadkiem były rzeczywiste kamienie. On był przecież istotą duchową. I jak Bóg mówi, że taki byłeś piękny w charakterze, doskonały na swoich drogach, zdobiały cię rubiny, topazy, jaspisy, onyksy, beryle, to ma na myśli twoje piękne cechy. Ja byłeś taki i to porównał do 9, tych 49. I jeszcze dorzucamy do tego 19 szlachetnych, cennych kamieni fundamentów Nowego Jeruzalem, czyli klasy Chrystusa z objawienia. Dlaczego objawienie, gdy mówi o klasie Chrystusa, jako mieście, które wstępuje dla ludzkości na wiek tysiąclecia, to zobaczmy. Fundamenty muru miasta ozdobione było wszelkim drogim kamieniem. No i znowu ta lista, pierwszy, tak? Jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd i tak dalej. No piękne kamienie. Nie spodziewamy się fizycznych, pięknych kamieni w klasie Chrystusa, prawda? Miasto ze złota, boska natura, a w fundamentach, w podstawach same twarde i piękne cechy charakteru klasy Chrystusa, które dają podstawę i nadzieję, że wprowadzą w ludzkości coś podobnego. Za chwilę dojdziemy do cytatów, które będą mówiły, że klasa Chrystusa będzie w rodzinie ludzkiej też 12 owoców chciała wyprodukować. Akurat nie do kamieni porównanych, tylko do owoców Ducha Świętego. Może dlatego, że niższa klasa ziemska to owoce, takie jakie na drzewach rosną, prawda? Tu klasy duchowe, więc piękne, drogocenne kamienie, żeby pokazać jednak różnicę w poziomach istnienia. Zapewne te same kamienie były w napierśniku Arona, te same, co tutaj mamy w objawieniu, tak? Ale dzisiaj trudno to zharmonizować, te nazwy. To jest lista z Urim i Tumim z Arona według UBG, Karneo, Topa, Szmara, Kamburgu, a to jest według tego samego UBG z objawienia 21, tak? To miasto od Boga przygotowane. Nie wszystkie się pokrywają. Zostawiam to, prawda, bo nazwy kamieni są różnie oddawane. To widzę, ona tak UBG inaczej tłumaczy 5 kamieni z drugiej Mojżeszowej i objawienie 21, czyli jest 5 kamieni inaczej oddanych w tym samym przekładzie. A na pewno kamienie u Arona na piersiach, zauważmy na sercu, jak pokazuje jeszcze to położenie na sercu, czyli te bliskie uczucia, prawda, te piękne cechy charakteru rozwijane w tej klasie. I nawet samo UBG, ten sam przekład, nie potrafi oddać ich tak samo, a na pewno były to te same kamienie. I gdyby to jakiś fachowiec wziął, to myślę, żeby powiedział, że to były identyczne. Bo to jest u Arona, jest klasa morskiego statka pokazana i to jest miasto złote od Boga przygotowane, schodzące na ludzi z takimi kamieniami w fundamentach. I nagle miałyby być to w 5 przypadkach inne kamienie. Rozwijali inne kamienie, a potem na koniec mieli inne. Pewnie kwestia tłumaczenia, ale cieszymy się, o, tu masz jeszcze się załapało, tak? Cieszymy się z ich znaczenia symbolicznego, tych kamieni. Jakby ich nie nazwać? Czyli pięknych cech charakteru klasy Chrystusa, jakie się kryją pod tymi kamieniami. 12 głównych, czyli rządzących, kontrolujących cech Nowego Jeruzalem, to na pewno te, które w 1 Koryntu w 13 rozdziale mamy wymienione, i w 2 Piotra. Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna, mamy 7. Plus jakieś 5 z owoców ducha z Galatów 5 rozdziału, tam są wymienione tutaj na liście. Jakie z tej listy dobrać do pełnego kompletu 12? Jak się poczyta brata Johnsona, to on z tej listy z gradów 5-12 wymienia jeszcze tak pojedynczo 3. Radość, nazywa ją tą jedną z 12 głównych, pokój i uprzejmość. To byśmy już mieli 10. Zostają 2, których jeszcze nie ma, ale na pewno są one na tej liście. Gdyby to, co się powtarza tutaj, tak, usunąć, ale to wiem, że w jednym miejscu brat Johnson napisał, że nieskwapliwość on nie uważa za jedną z 12 głównych cech, bo że uważa, że są ważniejsze cechy niż nieskwapliwość do tej 12. No bo skoro mamy tylko 12, no to, ale to jest, znowu, nie ma większego znaczenia, prawda? Co do 10 możemy, 10 możemy z jego literatury wyprowadzić, tylko co literatury, z Biblii. Biblia mówi o tych 7, a tu mówi o jeszcze kilku, więc na pewno ta lista i ta lista biblijna w sumie daje tą 12. Kwestia, kto sobie z tych 2 list zrobi tych 12 najważniejszych, które chciałby wiedzieć, że one są, no to sobie może zrobić, a nie ma też większego znaczenia. Czy je damy do 12, czy jakaś z tych cech będzie numer 13, 14, 15, nie zmieści się w pierwszej. Porównajmy Ezechiela 47 i objawienie 22 o owocach rodzonych w klasie restytucyjnej przez Jezusa i maluszkie statko. Po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające owoc swój co miesiąc. Tak, 12 miesięcy, co miesiąc pokazuje systematyczne budowanie owoców Ducha Świętego, zalet charakteru w klasie restytucyjnej, budowanie przez tych, którzy rozwinęli je na jeszcze wyższym poziomie, bo ich 12 głównych cech pokazane jest w pięknych kamieniach, w fundamentach miasta, a w klasie restytucyjnej będą rodzić kopie na ludzkim poziomie. 12 owoców. Ezechiel 47 rozdział o tym mówi i objawienie 22, mówiąc o 12 owocach rodzonych w klasie restytucyjnej, ale liczba 12 pozostaje. Jakie wnioski? Bardzo, bardzo głębokie. Nauki Biblii są dopasowane do charakteru, jaki posiadają Bóg i Jezus i jaki my mamy rozwijać sobie na ich podobieństwo. Czyli prawda, nauki Biblii i duch prawdy, charakter. Bo w naukach Biblii jest zawarty duch prawdy. Żeby ten duch prawdy oderwał się od nauk Biblii, od prawdy, która tam jest podana, trzeba tą prawdę praktykować w codziennym życiu. Wtedy ona się, ten duch prawdy odrywa się od prawdy i wypełnia nasz nie tylko umysł, bo prawda wypełnia nasz tak umysł, ale jak praktykujemy, to ten duch prawdy zaczyna od tej prawdy, czy od wiedzy zwykłej, przechodzić do naszej woli, do naszego serca. Na tym polega napełnianie się Duchem Świętym. Zaczyna się od umysłu, praktykuj to, co się dowiedziałeś, to obejmie twoją wolę, wzbudzi w tobie pragnienia takie same, jak Bóg ma pragnienia, no bo tam są, jak będziesz miał tą prawdę od Boga, to automatycznie wola będzie zgodna z tą prawdą. Jak również będzie to opanowywało twoje serce, twoje uczucia. Będziesz stawał się powoli kopią, podobizną, odbiciem charakteru Boga i Jezusa. By stać się podobnym w charakterze do Boga i Jezusa, musimy rozwinąć w sobie charakter zgodny z naukami Biblii na ten temat, gdyż tylko wtedy staniemy się do nich podobni w charakterze. Oczywiście na ludzkim poziomie, ale nie potrzebujemy niczego więcej, żeby żyć wiecznie na ziemi. Ludzkiego charakteru, kopii ludzkiego charakteru skopiowanego na duchowym charakterze Boga i Jezusa. Paweł pisze o tym jako o harmonii między nami, a tym, co Bóg podaje w Biblii na temat charakteru dzieci Bożych. Rzymian 8,16 jest bardzo ciekawy. Ten to duch, na razie nie czytam komentarzy w nawiasach, udajcie, że ich nie widzicie, ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zagadkowe, że hej, prawda? Ten duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch to między innymi nauka, prawda? Ten duch, czyli nauki Biblii na temat cech dzieci Bożych, zawarte w Biblii, ten duch biblijny o dzieciach Bożych, poświadcza duchowi naszemu usposobieniu charakterowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czyli Paweł chce powiedzieć, jeżeli jest zgodność, harmonia między tym, co Biblia mówi o tym, czym dzieci Boże powinny być, jakie powinny mieć cechy, i jeżeli ty widzisz to u siebie, to masz zgodność, masz potwierdzenie biblijne, że jesteś dzieckiem Bożym. A jeżeli to zaczytasz w Biblii na temat charakteru dziecka Bożego, nie zgadza się z tym, co ty prezentujesz w swoim umyśle, woli, sercu, no to poświadczenie jest niepełne, przynajmniej niepełne. Już nie mówmy, że nie ma go wcale. Jest niepełne, więc, a jeżeli jest pełne, to masz potwierdzenie. Niczego więcej nie potrzebujesz. Trzeba tylko uczciwie się sprawdzić wobec tychże nauk, poddać się ocenie tego, co Biblia na ten temat mówi. Spójrzmy na to oczami typu. Skąd padało światło na kamienie naprzeciwnika Arona? Musiało padać w Szekinach. Jedynym światłem w świetlicy Najświętszej było światło z Szekinach. Szekinach po polsku znaczy to, co mieszka. Tam to światło, jak wiemy, mieszkało między tymi cherubami. Samo Szekinach to nasz Bóg, Jehowa, jako istota. Wiemy, że jest doskonałość istoty, doskonałość charakteru. Bóg dał Adamowi, stworzył doskonałość jako istoty. Charakter miał rozwijać w posłuszeństwie boskiemu prawu. Bóg każda istota ma takie dwie rzeczy w sobie. Jest jako istota, i ta istota ma jakiś charakter dopasowany do poziomu istoty. Istota duchowa będzie miała wyższy charakter, bo takiego potrzebuje. Istota ziemska będzie miała niższy charakter, bo takiego wysokiego nie potrzebuje. Jest w każdym razie ta istota, jest charakter. Dwie różne rzeczy. Więc samo Szekinach to nasz Bóg jako istota, natomiast cztery główne zalety jego charakteru pokazane są w świetle, które z tego Szekinach emanowało, i w arce. Światło z Szekinach to mądrość. No każdy chyba szybko może skojarzyć światło z mądrością. W jego skrzyni, tak zwana ubłagalnia, to sprawiedliwość. Tam krew była kropiona. I dwa cherubiny na wieku, patrzące w dół na ubłagalnię, to moc i miłość. Gotowe do działania, tak, dwa cherubiny, ale patrzą na wieko, na sprawiedliwość, czy sprawiedliwość pozwoli. Bo jak wiemy, sprawiedliwość jest najważniejszym przymiotem boskiego charakteru. Miłość jest największa, ale sprawiedliwość jest najważniejsza. Więc kto komu dyktuje? Miłość sprawiedliwości czy sprawiedliwość miłości? Sprawiedliwość dyktuje miłości. Miłość, chociaż wielka, nigdy nie może działać, jak sprawiedliwość nie da zielonego światła. Dlatego Bóg, gdy zgrzeszyliśmy w Adamie w Edenie, nie mógł po prostu przebaczyć, zapomnieć, jak to my czasami robimy dzieciom, prawda? Dziecko zawiniło, ale tata, mama kocha dziecko, nie gniewa się. Odpuszcza dziecko, a dziecko mówi, udało się. Następnym razem zrobię to jeszcze szybciej albo jeszcze coś gorszego. Bo mama i tak nic mi nie zrobi. Więc Bóg mówi, nie, sprawiedliwość nie pozwoli. Zgrzeszyłeś, zawiniłeś, musisz odpowiedzieć. Nawet gdybym miał poświęcić potem kiedyś Logosa, żeby na ziemię przyszedł i umarł za ciebie, Adamie, to ty musisz umrzeć za swój grzech. Ja ci go nie odpuszczę. Ale wiem, że ty nie potrafisz sam się z tego podnieść. Możesz umrzeć oczywiście, bo ja to spowoduję, że umrzesz. Tak? Wyegzekwuję karę śmierci na tobie i jak ci nie pomogę, to nic z tego nie będzie, zostaniesz na grobie powieki, więc ja wymyślę, jak to zrobić, ale nie pogwałcę mojej własnej sprawiedliwości. Wymyślę coś takiego, żeby moja miłość mi pobudza, żebym wymyślił coś takiego, żeby sprawiedliwość się zgodziła, i stąd jest okup. Gdyby miłość była najważniejsza, a sprawiedliwość podporządkowana miłości, myślę, że nie byłby potrzebny okup. Bóg by po prostu odpuścił, bo nie miałeś doświadczenia, byłeś postawiony w takich trudnych warunkach, nie spotkałeś się z niczym takim wcześniej we wszechświecie, nie widziałeś, odpuszczę ci, przebaczę, zapomnę. No ale właśnie nie. Dlatego te piękne cherubiny patrzą w dół na błagalnię. Jest zielone światło, czy nie ma? Możemy zrobić akt miłości wobec kogoś, czy będzie to pogwałcenie sprawiedliwości, jak to zrobimy? Dlatego mamy w Biblii zasadę tak, sprawiedliwości, która jest bardzo, bardzo surowa. Niektórzy mówią, że za surowa. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Dzisiejszy świat doszedł do tego, że mówi nie, życie za życie nie. Jak ktoś kogoś zamorduje, nawet świadomie, celowo, to niehumanitarnie odebrać mu życie. No ale to jest niesprawiedliwe. Nieukaranie świadomego zabójcy śmiercią jest niesprawiedliwe, jest naruszeniem sprawiedliwości. Dlatego w tym świecie, który szczyci się postępem, jest tak tyle zła, bo zło nie otrzymuje sprawiedliwej zapłaty. Te cztery główne zalety są także pokazane w czterech prostych kątach napierśnika. One się teraz tutaj wyświetlają na czarno, cztery razy błysną. Pozwolimy im na to, skończyły. Są także pokazane w czterech poziomych rzędach tych kamieni. One tak były ułożone, cztery poziomy. Ale mamy jeszcze liczbę trzy, bo te cztery poziome rzędy kamieni były w trzech kolumnach pionowych. A trzy to w Biblii oznacza to, co dobre. Trzy to jest to, co dobre. Wszystkie cechy są po trzykroć dobre. Pamiętamy Izajasza 6:3? Święty, święty, święty. Trzema akurat trzy razy jest Bóg święty, święty, święty. Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Za chwilę wyjdzie dlaczego trzy razy, ale jeszcze jeden werset. Trzy błogosławieństwa Aaronowe. Ja mam na to oddzielne wykłady. Niech Ci błogosławieństwo Pan da i niech Cię strzeże. Pierwsze. Niech Pan rozjaśni na Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. Drugi. Niech Pan zwróci ku Tobie Twoje oblicze i niech da Ci pokój. Trzecie. Wszystkie te trzy błogosławieństwa odpowiadają trzem stanom doprowadzania grzesznika z powrotem do życia wiecznego. Pokuta, od tego się wszystko zaczyna. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Usprawiedliwienie. Niech Pan zacznie na to Twoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. I poświęcenie. My wiemy, że z 1 Koryntów 1:30, że jeszcze jest wyzwolenie, czwarty element, ale to nie jest nic odrębnego od poświęcenia. Wyzwolenie to jest nic innego jak skutecznie zakończone poświęcenie. Poświęcenie na swoim końcu, jeżeli było wierne, ma wyzwolenie. To nie jest czwarty odrębny etap. Dochodzisz, musisz przejść przez pokutę, usprawiedliwienie i poświęcenie. I być wiernym w tym poświęceniu. Jak będziesz wierny w poświęceniu, ono się nie skończy niczym innym, jak wyzwoleniem. To nie będzie to coś odmiennego. To będzie za piękne zakończenie twojego poświęcenia. Dlatego święty, święty, święty. Trzy. Jakże teraz pięknie układa się nam ten cały obraz. Zobaczmy. Światło nauk Biblii, Urim, pada na 12 kamieni charakteru, Tumim, które dają odpowiedź Boga, odbijając światło w określonym kierunku. Jeszcze raz. Nauki Biblii, Urim, padają na 12 głównych cech charakteru w takim stanie, w jakim one w danym momencie są na nas. Tu tak padają, ta lampeczka, prawda, świata, a ja odbijam. Jak ja mam kamienie, tak odbiją, lepiej lub gorzej, jaśniej lub ciemniej, krzywo lub prosto, lewo, prawo, góra, dół, a może tak nie wiadomo w sumie, góra, dół, trochę góra, trochę dół i nie wiadomo, jak to odbiło. I to daje odpowiedź Boga, padając w określonym kierunku. Od czego zależy kierunek odbijanego światła, czyli boskiej odpowiedzi? Od stanu naszych 12 kamieni, od ich wyszlifowania i kątów. Właśnie o to prosiłem sztuczną inteligencję. Nie mogła mi tego zrobić, więc takie coś sam wyprodukowałem. Jak tutaj mamy światło odbijane, pada na kamienie, pada tu akurat w czterech kierunkach. Nikt nie wie, jak tam w typie było, jak Aaron poznawał, czy światło padało lewo, prawo, czy światło padało góro, dół, nie wiemy. Ale wystarczyło, że Aaron wiedział, jak to zinterpretować. Padało jakoś, że Aaron rozumiał tak albo nie. My nie wiemy, w którą stronę padało. I im te kamienie są bardziej wypolerowane i lepiej ustawione, tym piękniejsze jest światło, które odbijają. A kierunek tego odbicia wyraźny i zdecydowany. Im gorszy jest stan kamieni i ich ustawienia w tymże napierśniku, tym światło jest słabsze, a kierunek świecenia niepewny i rozproszony. I czasami trudno się zorientować, jakoś tak nie widzę, w którym kierunku to światło idzie. Trochę w lewo, trochę w prawo, trochę do góry, trochę na ukos. W procesie rozwijania charakteru jest ważne jedno i drugie. Urim, czyli czyste światło prawdy, i Tumim, stan kamieni charakteru zależny od posłuszeństwa światu prawdy. Gdyż wszelkie braki w jednym lub drugim fałszują rozpoznawanie boskiej woli proporcjonalnie do wielkości tych braków. Im gorszy stan padającego światła i kamieni, na które ono pada, tym gorsza odpowiedź. Każdy chyba się z tym zgodzi. Słowa naszego Pana z Jana 4:24 pokazują, że ostatecznie ważniejszy jest stan naszego ducha, naszych kamieni charakteru. Bo nasz Pan mówi, Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Chociaż każdy wie, że najpierw zaczyna się od prawdy. Najpierw poznajemy prawdę, której mamy być posłuszni i w ten sposób rozwijamy ducha prawdy. Tak jak mówiłem, prawda? Prawda do umysłu, tu się zaczyna w umyśle od prawdy. Potem posłuszeństwo prawdzie sprawia, że ona przechodzi do woli i do serca, wypełnia uczucia. Ale Jezus zmienia kolejność, mówi o tym, żeby czcić Boga w duchu i w prawdzie, bo chce pokazać, ale ostatecznie ważniejszy jest duch. Bo możesz mieć prawdę, której nie praktykujesz, nie zamieniasz, nie przechodzi do twojej woli, do twojego serca, więc co? Tylko prawda w głowie. Fakty, wiedza, informacje, doktryny, typy możesz wyjaśniać, możesz pięknie mówić. I wiele ludzi zna Biblię bardzo ładnie dzisiaj, prawda? Jeśli chodzi o wykładnię, o jej literackość, o różnego rodzaju formy, jakie ona używa i może dużo, dużo o tym mówić. My też możemy czasami dużo mówić na temat tego, co Biblia mówi, ale kwestia całej reszty. No a gdzie zamiana tejże prawdy w ducha prawdy? Jezus przecież pokazał wyraźnie w duchu i w prawdzie, a nie w prawdzie i w duchu. Chociaż kolejność chronologiczna jest taka. Właśnie to, duch prawdy w nas, duch święty w nas, stopień podobieństwa naszego charakteru do charakteru Boga Jezusa jest powodem tak odmiennych reakcji ludzi na tę samą prawdę, na te same fakty, na te same wydarzenia, na to, z czym się spotykamy w życiu. Zobaczmy, jak my inaczej reagujemy, zależnie od sytuacji, w czym się spotkamy. Jak bardzo, czy jak szybko albo powoli powiemy o kimś złe zdanie. Jak się czegoś dowiemy, coś zobaczymy, niektórzy bardzo szybko już by go potępili, a inni nie. No to, bo pada to na jego stan, to co widzi, pada na jego kamienie i kamienie mu każą takie, a nie inne reakcje mieć. Tutaj dam parę przykładów. Biblijne i niebiblijne. Ale niebiblijny nie znaczy, że zły, tylko że spoza Biblii. Na przykład porównajmy reakcję kapłana Lewity Samarytanina na wpół umarłego człowieka leżącego przy drodze. Nie będę opowiadał, prawda? Tamten już zdążył za górką zniknąć, ten za chwilę zniknie, a tylko Samarytanin się pochylił. Dlaczego? Bo gdy się spotkali z taką sytuacją, ich kamienie charaktery były w takim stanie, że im kazały to zrobić. Tak się im kazały zachować. Do takiego wniosku doszli z jakiegoś powodu. Albo weźmy tych 10 trędowatych, których Jezus uzdrowił. Błagali go, Jezus, lituj się nad nami. 10 wyszło z miasta, trędowaci. No to Jezus się zlitował i uleczył ich z trądu. Ilu wróciło podziękować? 1. Dlaczego, co z 9? Czemu ten fakt, z którym się spotkali, odbił od ich charakteru, że nie poczuli chęci pójścia i podziękować? No nie, w takim byli stanie. Albo zobaczmy pozabiblijny fakt. Radość niektórych z nieszczęścia, jakie spotyka innych. Tak? Niektórzy się cieszą z nieszczęścia, które spotyka innych. Na przykład 3000 ludzi zginęło w ataku na wieżę w Nowym Jorku. Tak? 11.09.2001. Dla niektórych ludzi, i to całych w danym kraju, dla wszystkich ludzi było to powodem do tłumnie okazywanej radości na ulicach. Wychodzili i wiwatowali z radości. 3000 trupów w Nowym Jorku. Cieszmy się. Policja musiała ich interweniować, bo jakiś w świat wszedł przekaz. Cieszyć się z takiego czegoś? Cieszyli się. Niektórzy przestępcy, nie wszyscy i nie większość, po popełnieniu zbrodni nie potrafią z tym żyć i sami przyznają się do winy, gotowi ponieść karę. Trafiają się tacy. Pomimo tego, że był przestępcą, ale potem go to męczy, dręczy, nie daje mu spokoju. Nie może jednak z tym żyć i dalej. Albo reakcje ludzi, gdy pani w sklepie wyda im za dużo reszty i oni widzą, że pani się pomyliła, ale na ich korzyść. Dali 100 zł, coś kupili, pani wydała resztę i jeszcze 100 zł im dała. Coś tam się jej pomyliło. No nie ukradł. Widzi, że pani się pomyliła. Większość ludzi powie to pani sprzedawczyni? Nie powie. Wiem to po tym, że byłem świadkiem takiego wydarzenia i byłem świadkiem reakcji pani w sklepie, która powiedziała, oj, to się rzadko zdarza. Czyli sama z pierwszej ręki widziałem jej reakcję, żeby pewnie nie raz się jej pomyliło i potem miała za mało pieniędzy w kasie, no ale ona to się rzadko zdarza. Historia wieku Ewangelii dowodzi, że nawet niewielka ilość prawdy lub prawda częściowo zmieszana z błędem potrafi rozwinąć charakter dziecka Bożego tak, by nadawał się do królestwa i to nawet w maluczkim statku. Tak pokazują fakty. Ilość prawdy w ciągu wieku Ewangelii, nie była ona zbyt duża. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, ile potrzeba prawdy, i na ile ona musi być czysta, by będąc jej posłusznym rozwinąć charakter nadający się do klas duchowego Izraela wieku Ewangelii. Nie wiem, ile tej prawdy potrzeba i na ile ona musi być czysta. W wieku tysiąclecia tego problemu nie będzie, gdyż wtedy nie będzie błędu. Sofoniarz mówi, wtedy przywrócę narodom czystą wargę. W oryginale jest jedna warga. Ktoś by powiedział, a co z drugą wargą? Druga zostanie brudna? Nie, Bóg już myśli antytypicznie. Czystą wargę, czystą prawdę. Już używa liczby pojedynczej, bo mówi, to jest tylko symbol prawdy pod tą wargą. Aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie, w końcu bez podziałów wśród chrześcijan i braci, jakie mamy dzisiaj. Kluczowe wydaje się bowiem w tym wszystkim posłuszeństwo prawdzie, albo temu, co ktoś szczerze uznaje za prawdę, nawet jeśli ona nie jest w pełni czysta. To posłuszeństwo prawdzie wydaje się być kluczowe. Gdzie przebiega granica między czystością prawdy i odpowiednim rozwijaniem ducha prawdy? To tylko Bóg chyba wie. Ja nie wiem, tak jak mówiłem, nie wiem, gdzie ta granica przebiega, ale jestem pewien, że ona jest. Ona gdzieś przebiega. Dlaczego wiem, że ona gdzieś jest? Bo Biblia mówi, że kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Albo, weźmy sobie z Mateusza, wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i jeszcze demony wypędzali i cuda czynili, a nasz Pan co im mówi? Nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość, który wypaczacie charakter i plan Boga, bo oni w Jego imieniu działali. Czyli można działać w imieniu Boga, a nawet wielkich rzeczy dokonywać, a potem Pan się odwróci i powie, że Was nie znam. Jeszcze mówi, nieprawość czyniliście, gdy chodziliście po ulicach i mówiliście o mnie. Możliwe? No możliwe. Więc widzimy, jest granica. Nie można powiedzieć, że nie ma znaczenia, ile tej prawdy się zna i praktykuje i głosi. Albo biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza, lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nimi się stanie, czynicie go synem i to gehenny, w której śmierci, to tylko jedno znaczenie ma gehenna, synem gehenny dwa razy takim, jak wy sami. Dwa razy takim, bo pod względem teorii i pod względem praktyki. Okazuje się, że ten, który głosił, błędem i ten, którego pozyskał, stają się synami gehenny. Tak mamy podane. Albo będą was wyłączać z synagog, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę Boga, a uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie. To będą was wyłączać, to kogo was? No moje dzieci, moich naśladowców, bo nimi będziecie. Mówię to wam, że będą was wyłączać. Ale ci, którzy będą was wyłączać, to będą też moje dzieci? No, mówi Jezus, że będą sądzili, że zabijając was, będą sądzili, że Bogu służą. Zabijając was mieczem, zabijając was słowem, niszcząc wasze dobre imię, wszystko jedno jak. Ale mówi, będą to robili, bo nie poznali Ojca ani mnie. No nie sądzimy, że się Jezus do nich przyzna. Mówi o nich, że nie poznali ani Ojca, ani mnie, ale będą mi służyć. Najlepiej znać w pełni czystą prawdę i być w pełni jej posłusznym. To najlepiej. Nie musimy w tej chwili rysować, gdzie ta granica przebiega, bo nie wiemy gdzie. Nikt z nas nie wie, gdzie ta granica przebiega. Otrzymując odpowiedź od Boga, nasz Pan nie miał problemu z dostrzeżeniem kierunku, na który wskazywały nauki Biblii boska opatrzność, bo jego kamienie, 12 głównych zalet, łask, były doskonale wypolerowane i doskonale ustawione, więc nigdy nie fałszowały woli Boga wyrażanej w Jego słowie i w Jego opatrzności wobec Jezusa. Na przykład nasz Pan doskonale wiedział, kiedy i kogo wzbudzić z grobu. Na przykład Łazarza. Podniósł oczy w górę. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to, a powiedział, jeśli uwierzysz do siostry Łazarza, ujrzysz chwałę Bożą. Więc powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Jezus wzbudził tylko z grobu 3 osoby. Dlaczego tylko 3? Przecież w ciągu 3,5 roku Jego misji było pewnie setki, jeśli nie tysiące zgonów. Ale on wybrał tylko 3. Te, które sądził, że Bóg chciał, żeby dokonał. Bo chciał przez te 3 przypadki coś pokazać, zamanifestować. Widzimy, że robił to mocą nie swoją własną. Nie miał pewnie zdolności przywracania do życia wtedy. Gdy leczył, oddawał swoje własne siły żywotne. Ale podnieść kogoś z grobu, musiał prosić Boga. Modlił się o to, żeby Bóg to zrobił. A do niego należało wyczuć ten przypadek podnieść, czy tamten. Syna z wdowy, tak, z Nain, czy córeczkę tego sługi, no, Łazarza, powiedzmy, to jego przyjaciel, no to może po znajomości go tak to zrobił. No na pewno nie po znajomości, tylko też był ten przypadek potrzebny. Akurat ten. Skąd wiedział, że akurat ten? Ja bym nie wiedział. Tyle zgonów wokół mnie. Mogę do Boga się pomodlić i on sprawi, że ono żyje. No w którym przypadku mam się o to Boga poprosić? Ja bym nie wiedział. A jak jest z nami? Czy nasze kamienie są tak samo pewne w odbijaniu światła jak u Jezusa? Niestety nie. I dlatego tak różnie rozumiemy wolę Boga w różnych sprawach naszego życia. Choć mówi do nas to samo słowo i opatrzność tego samego Boga, to, co do nas mówią, nie zawsze jest dla nas tym samym. Prawdę Biblii i opatrzność Boga interpretujemy bowiem tak, jak każą nam nasze kamienie, jak każe nam Duch Święty w nas, jak każe nam Duch Prawdy w nas. Im więcej Go posiadamy, tym odczyt bardziej trafny, im mniej Go posiadamy, tym odczyt bardziej chybiony. Niekiedy tak bardzo chybiony, że jeden chrześcijanin źle mówi o drugim, prześladuje go, a nawet potrafi go zamordować. Wywód Pawła z 1 Koryntian 2 rozdziału o różnicy w pojmowaniu spraw przez ludzi i lud Boży. Ludzi tego świata, lud Boży i istoty duchowe. Nam to Bóg objawił przez swego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Zwierzęta nie wiedzą. Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego, czyli ludzie, którzy tego Ducha Bożego mają. Lecz cielesny człowiek nie ma Ducha Bożego i nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego i są dla niego głupstwem, nie może ich poznać, bo są duchowo rozsądzane, poznawane. Gdy serce czyste, szuka prawdy Boga i od niego tą prawdę otrzymuje. Gdy jest serce nieczyste, szuka prawdy, która mu odpowiada temu sercu i też ją otrzymuje, ale od szatana. Dlatego na wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego żywot pochodzi. W danej sytuacji wierni zachowują wierność nie dlatego, że znają całą prawdę na dany temat, a niewierni nie znają tej prawdy, tylko dlatego, że dotychczas poznana prawda, a przede wszystkim, i tu mamy zwiększenie czcionki, duch prawdy w postaci rozwiniętych cech charakteru, intuicyjnie pozwala im poznać, gdzie jest prawda i słuszność, gdzie błąd, gdzie niesłuszność. W każdej nowej sytuacji, której jeszcze się do tej pory nie znaleźli, nie mogą po prostu je skopiować. Dopiero po próbie wszyscy otrzymują całą niezbędną wiedzę na ten temat, która wyjaśnia dany problem, ale dla niewiernych jest już za późno. Porównamy zdziwienie głupich panien z powodu zamknięcia drzwi. Poszły, drzwi zamknięte, chcą otwierać, a tu już nie można. Albo reakcję Egipcjan, o nim zmieniłem kolejność, tak? Kozłów z ustawienia ich wyroku, z Mateusza. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, obcym, nagim, chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Nie widzieli tego w chwili, gdy taka potrzeba zaistniała. Ich duch im tego nie podpowiedział, nie zareagowali. Albo gdy Izrael, tak? Egipcjan, którzy ścigali Izrael, który mówi to, co w 2 Mojżeszowej 14:25? Uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za niego przeciw Egipcjanom. Dopiero gdy wody się zaczęły na nich zwalać, to doszli do wniosku, że Pan jest z nimi, a nie z nimi. Że z Izraelem, a nie z nimi. Bo do tej pory myśleli, że Pan jest, Bóg jest z nimi. Ich Bóg im sprzyja. A ten mówi, nie, jest z nimi, uciekajmy. No ale już nie uciekną. Już nie uciekną w tym przypadku. Czyli jaka błędna ocena sytuacji. To właśnie pokazuje. Błędna ocena sytuacji. Zorientowanie się już, gdy jest za późno. Kiedy Bóg już objawia jak gdyby swój wyrok, swoją decyzję. Ta sama prawda może być światłością dla jednych i ciemnością dla drugich. Zależnie od stanu kamieni i charakteru. Cytat ze słupu obłoku i ognia. Ruszył w słup obłoku sprzed oblicza a ich i stanął za nimi. Pamiętamy, Izrael dochodzi do morza, przed nimi morze, z tyłu Egipcjanie. Co robić? Jesteśmy w pułapce. Ale słup obłoku, który ich prowadził, nagle idzie na tył obozu i staje między Egipcjanami a Izraelem. A ten słup obłoku to prawda, która ich prowadziła. I zobaczmy, z jednej strony obłok był ciemnością od strony egipskiej, a z drugiej rozświetlał noc. Ten sam obłok, ta sama prawda. Jednych zaślepia co do właściwej drogi, oni jej nie widzą, widzą ją za późno i im się wydaje, że jest właściwa, a to okazuje się, że nie właściwa, bo woda się na nich zalewa. Ci przeszli, woda nie na nich nie zalała się. Ci idą, woda się zalewa. Bo zrozumieli nie tą drogę, którą Bóg im pokazywał, bo wtedy, kiedy On pokazywał, dla nich była to ciemność. Jeśli chcemy lepiej poznawać wolę Boga dla nas, czyli to, co mówi On do nas przez swoje słowo i opatrzność w naszym życiu, starajmy się rozwijać jak największą miarę Ducha Świętego, do czego zachęca nasz Pan, mówiąc, skoro wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, o ile bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go oń proszą. Wtedy rozpoznawanie woli Bożej będzie dla nas tak łatwe, jak było dla Jezusa. Tego życzę sobie i Wam wszystkim, bracia i siostry, dziękuję za uwagę.